Witam Was bardzo serdecznie. To jak zwykle przywilej mówić zarówno do tych zgromadzonych tutaj w strefie inspiracji, ale tych również tłumów zgromadzonych przed komputerami i telefonami. Bardzo Was witam i dzisiaj kontynuujemy podróż przez List do Rzymian. Tytuł dzisiejszego kazania to 5 kroków do uświęcenia. Tak sobie pomyślałem, że może wezmę jakiś taki temat, żeby był taki chwytliwy, bo wiecie, jak są różnego rodzaju podręczniki, poradniki, 7 nawyków skutecznego działania, 21 niezaprzeczalnych praw rozwoju, 15 praw przywództwa, praw rozwoju, to stwierdziłem, że może 5 kroków do uświęcenia to będzie coś, że będziecie szli ze mną, będziecie wiedzieli, że już jeden mamy z głowy, zostały 4, już jesteśmy coraz bliżej i za chwilę dopłyniemy do brzegu. Dostałem tutaj informację z wozu transmisyjnego, żeby zmienić mikrofon. Już jestem na lepszym mikrofonie, bo tamten, jak rozumiem, do śpiewania, także pewnie tak dobrze nie słuchać z niego. Także taki tytuł, można powiedzieć, amerykański i też na początek krótka amerykańska historia. W pewnej małej miejscowości, gdzieś na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, młoda kobieta przyjęła Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela i wyraziła chęć uzyskania członkostwa w lokalnej społeczności. Jako że to była dość konserwatywna społeczność, to obowiązywała tam taka zasada, że każda osoba, która się zgłosiła do członkostwa, musiała przejść przez serię pytań. Pojawiała się na zgromadzenie ją pytało, starsi pytali. Ona musiała odpowiadać oczywiście zgodnie z tym, co głosi nauka, co głosi Ewangelia. I leciwy członek Rady Starszych zadał dziewczynie pierwsze pytanie. Czy przyznajesz, że byłaś grzesznikiem, zanim przyjęłaś Pana Jezusa jako swego Zbawiciela? Oczywiście tak jest, stanowczo odpowiedziała młoda ta kobieta. No to mężczyzna przeszedł do drugiego pytania. A więc, czy nadal jesteś grzesznikiem? Szczerze mówiąc, odparła dziewczyna, teraz mam poczucie, że jestem jeszcze większym grzesznikiem. I nieco skonsternowany radny zadał decydujące pytanie. A więc na czym polega ta zmiana, jakiej doświadczyłaś? Trudno mi to wyjaśnić, odparła dziewczyna, ale chodzi o to, że kiedyś byłam grzesznikiem, który gonił za grzechem, ale teraz, kiedy jestem zbawiona, jestem grzesznikiem, który od tego grzechu ucieka. Kiedyś byłam grzesznikiem, który gonił za grzechem, teraz jestem grzesznikiem, który od tego grzechu ucieka. Jak się domyślacie, po takiej odpowiedzi dziewczynę z radością przyjęto do struktur lokalnej społeczności. Bo właśnie o tym jest mowa, kiedy mówimy o uświęceniu. Bo jest to taka konsekwentna postawa wobec grzechu, a nie twierdzenie, że po nawróceniu grzech już mnie w ogóle nie dotyczy, że jestem ponad tym, że już w ogóle nie grzeszę. Bo kiedy słyszymy słowo świętość, to zazwyczaj jest ono przekazywane w takim negatywnym kontekście. No bo słyszymy takie słowa, hej, hej, nie bądź taki święty. Wiemy dobrze, co za tym idzie, że nie wywyższaj się, nie pokazuj, że jesteś lepszy od nas. Albo jeszcze inaczej, słyszymy już w takiej formie delikatnej pogardy, że niezły z niego świętoszek. Tak? Czujecie ten negatywny wydźwięk słowa świętość, dlatego może o uświęceniu tak niechętnie mówimy. To słowo może straciło swój pierwotny cel, pierwotny zamysł. Ale kiedy przeczytamy chociażby bardzo dobrze nam znany, myślę, fragment z Ewangelii świętego Mateusza, takie ten ostatnie słowa Pana Jezusa, to wielkie posłannictwo, tam znajduje się również taki fragment, który może mniej podkreślamy, zazwyczaj cytujemy ten werset. Otóż jest tam napisane, idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do kresu tego wieku. I właśnie to uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Tu jest mowa o takim życiu z Bogiem już po nawróceniu, o właśnie uświęceniu. Dlatego o uświęceniu mówiłem ostatnim razem i również dzisiaj kontynuujemy ten temat. Bo w chrześcijaństwie nie chodzi o decyzję, ale chodzi o poddanie swojego życia Panu Bogu. Na krótko wrócę do tego, o czym mówiłem ostatnio, ale nie bójcie się, nie będę streszczał wszystkich 6 rozdziałów listu do Rzymian. Wrócę jedynie do ostatniego mojego wystąpienia, kiedy rozpoczynaliśmy te rozważania na temat uświęcenia. Przypominaliśmy słowa zapisane w 6 rozdziale, wersety od 1 do 14 i zapraszam do obejrzenia tego kazania na naszym kanale na YouTube. Tytuł jego to Hulaj dusza piekła dla mnie nie ma. Teraz pobieżnie przypomnę, o czym mówiłem. Pierwsze pokazywałem taki rysunek mebli IKEA. I ci z nas, którzy składali, wiemy dobrze, że nie wystarczy przeczytać instrukcję, ale trzeba tę instrukcję robić krok po kroku. Wszystko jest zaplanowane. I wniosek, jaki z tego wysnuwałem dla naszego życia chrześcijańskiego, był taki. Bez nawrócenia nie ma uświęcenia. Kolejność jest taka. Najpierw nawrócenie, potem uświęcenie. Bo jeżeli osoba, która będzie chciała sama poradzić sobie z grzechem i sama dojść do zbawienia, samemu podobać się Bogu, spotka się z wielkim upadkiem. Nie będzie w stanie tego zrobić. Nie da rady, nikt nie da rady o własnych siłach sprostać oczekiwaniom Boga. Bardzo dobrze apostoł Paweł wyjaśniał to w drugiej części 3 rozdziału, w 4 i w 5 rozdziale listu do Rzymian na wiele sposobów tłumaczył. Słuchajcie, tu nie chodzi o uczynki. Nie chodzi o uczynki, chodzi o wiarę, o usprawiedliwienie z wiary przez łaskę. No i tak sobie studiując tę pierwszą część 6 rozdziału, doszliśmy do pierwszego kroku w drodze do uświęcenia, czyli pojednaj się z Bogiem. Uznaj swoją grzeszność, przyjmij, że ofiara Pana Jezusa na krzyżu dotyczyła właśnie ciebie i pojednaj się z Bogiem. Ważna uwaga jeszcze terminologiczna, coś co mówiłem wówczas, ale też dzisiaj powtórzę, że jeśli chodzi o uświęcenie, to mamy do czynienia z dwoma terminami. Pierwszy dotyczy uświęcenia jako naszej pozycji wobec Boga, tak zwane uświęcenie pozycjonalne, czyli w momencie zaufania Chrystusowi, otrzymania przebaczenia grzechów, już staliśmy się święci, już staliśmy się odłączeni od grzechu. Pan Jezus wziął nasze wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe na krzyż. Ale też to uświęcenie ma swoje drugie znaczenie, tak zwane progresywne uświęcenie, czyli postępujące wraz z tym, jak my w naszej wierze chrześcijańskiej się rozwijamy. I właśnie o tym progresywnym uświęceniu mówiłem zarówno miesiąc temu, jak też dzisiaj. W wersecie 1 6 rozdziału apostoł Paweł postawił pytanie, czy usprawiedliwienie daje nam licencję na grzech? No bo skoro łaska zakrywa grzech, no to czemu nie grzeszyć dalej? I odpowiedź była jasna. Można powiedzieć, nigdy, przenigdy zapomnij. Kiedyś byliśmy niewolnikami, nie mieliśmy wyboru i podlegaliśmy naszej grzesznej naturze, ale dzięki Chrystusowi ten niewolnik już nie żyje. Jego Pan już nie ma nad nim władzy. Czyli to, że umarliśmy dla grzechu, oznacza, że razem z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani i też razem z Nim wzbudzeni do nowego życia. I to właśnie symbolizuje chrzest, o którym apostoł Paweł też mówi w 6 rozdziale. I doszliśmy do drugiego kroku na drodze do uświęcenia. I ten krok brzmi, wiedz, kim jesteś w Chrystusie. A kim jesteś? Jesteś osobą, która umarła dla grzechu, ale żyje teraz dla Boga. Grzech nad tobą nie panuje, nie musisz już mu służyć. Bardzo dobrze apostoł Paweł wyjaśnił to w innym liście, który napisał do Galacjan i przeczytamy teraz krótki fragment, na początku pierwszy wers, gdzie padają takie słowa. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Chrystus przyniósł nam wolność. Kim jesteś w Jezusie? Jesteś wolną osobą. Jesteś nowym stworzeniem. No dobra, ale zrobię trochę tak jak apostoł Paweł, który dwukrotnie, chociażby w szóstym rozdziale, wprowadza takiego niewidocznego oponenta na scenę. Kogoś, kto zadaje mu pytanie, znaczy apostoł Paweł sam zadaje to pytanie, ale to buduje w taki sposób, jakby ktoś przyszedł z zewnątrz i mówił, dobrze, dobrze, no to skoro tak, czy nie jest inaczej? No to tutaj możemy się również zapytać, no bo skoro mówiłeś ostatnio, że mamy pozytywny wynik testu na grzech, to jak to się ma do tej wolności? No i oczywiście mamy ten pozytywny wynik testu na grzech, ale grzech już nad nami nie panuje. On do nas wraca, on do nas będzie pukał, będzie szukał naszych słabych punktów i to szczególnie w nie będzie uderzał w naszym życiu, ale on nie ma już takiej mocy nad naszym życiem. Co istotne, apostoł Paweł naucza, znaczy Bóg przez apostoła Pawła napisał w tym liście, że nie jesteśmy w tym wszyscy sami. To jest niezwykle istotne, że w momencie oddania życia Jezusowi zaczyna zamieszkiwać w nas Duch Święty i to Duch Święty jest między innymi po to nam dany, aby pomagał nam w naszym codziennym chrześcijańskim życiu z Panem Bogiem i również w tej drodze do uświęcenia. I to właśnie Duch Święty, a nie jakiś zewnętrzny kodeks będzie nas prowadził do podobieństwa i do pobożności. Dalej w tym przywołanym liście do Galacjan apostoł Paweł zawarł takie słowa. Uważajcie, ja Paweł mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, oświadczam, zobowiązany jest przestrzegać całego prawa. Wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. My natomiast w duchu, na podstawie wiary, oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia, gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. I szczególnie podkreśliłem tutaj werset 4. Wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. To wypadnięcie z łaski zaczyna się wówczas, kiedy my stwierdzamy, że o własnych siłach będziemy teraz walczyć z grzechem, zapominając o tym, że tak naprawdę za wszystkie te grzechy zmarł Pan Jezus i możemy cały czas z tej łaski czerpać. W szóstym rozdziale listu do Rzymian zawarta jest tak zwana doktryna regeneracji. Polega to na tym, że to właśnie Pan Bóg daje nam nowe serce, daje nam to serce mięsiste, to serce, które chce Mu służyć. To nie jest coś, co jesteśmy w stanie sami z siebie wyprodukować. To jest nadprzyrodzona zupełnie, nadprzyrodzone dzieło Pana Boga. Także przechodzimy z takiej łaski w łaskę każdego dnia. Pan Bóg nie jest takim generałem, który, wiecie, lecą sobie spadochroniarze i mówi, słuchajcie, chłopaki, zeskakujcie teraz, teraz już musicie sobie dawać jakoś radę, tak? Wyskakują z tego samolotu na spadochronach i już muszą dalej walczyć na froncie. To nie jest obraz Pana Boga. Tak samo Pan Bóg nigdy nam nie powiedział, że słuchaj, ja ciebie drogo wykupiłem, to teraz udowodnij swoimi uczynkami, że na to zasłużyłeś. Nie takiego Boga znamy, nie w takiego Boga uwierzyliśmy. To jest coś, co można by nazwać taką wtórną uczynkowością. Czyli to jest tak samo ślepa uliczka, jak przy szukaniu usprawiedliwienia przez uczynki, żeby dostać zbawienie, tak samo po nawróceniu próbowanie o własnych siłach, walki z grzechem, pozostawiając Ducha Świętego, Pana Boga gdzieś na boku, to jest również zaprowadzi nas do rozczarowania, rozgoryczenia i nie będziemy wcale odczuwać takiej radości z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi i że Pan Bóg nas tak naprawdę prowadzi. I mamy już trzeci krok w drodze do uświęcenia. Żyj Ewangelią łaski każdego dnia. Ewangelia łaski jest, powinna nam codziennie sama się przypominać. Powinniśmy sobie na nowo odświeżać. Panie Boże, tak jak nie byłem w stanie nic zrobić dla swojego zbawienia i potrzebowałem Twojej łaski, tak samo teraz. Potrzebuję Twojej łaski, potrzebuję Twojej Ewangelii, żeby poradzić sobie z tą czy inną sferą mojego życia, z tą czy inną sytuacją. Nie zakasajmy rękawów, nie idźmy sami na front, tylko zawsze pamiętajmy o tym, że Pan Bóg tak samo jak dał nam łaskę w momencie, kiedy oddawaliśmy Mu swoje życie, tak samo jest gotów dać nam tą łaskę, żeby prowadzić nas każdego dnia. No dobrze, przechodzimy do dzisiejszego tekstu, który jest zawarty w 6 rozdziale listu do Rzymian, wersety od 15 do 23. Cóż zatem? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już pod prawem, lecz pod łaską? W żadnym razie. Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, który przejmuje nad wami władzę? Jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć. Jeśli posłuszeństwo, to końcem sprawiedliwość. Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano. Wyzwoleni od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Pozwólcie, że użyję przykładu z życia ze względu na słabość waszego ciała. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości dla uświęcenia. Bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. I jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć. Teraz natomiast wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Jak już zauważyliście, 6 rozdział listu do Rzymian jest zbudowany na dwóch pytaniach. Pierwsze pytanie znalazło się w pierwszym wersecie, a teraz mamy w wersecie 15. Pierwsze dotyczyło grzechu jako stylu życia. Natomiast drugie, które dzisiaj studiujemy, dotyczy poszczególnych grzesznych czynów. Wersety 1-14 mówił o wolności wierzących od panowania grzechu, a wersety 15-23 opisują ich wolność do służenia Bogu. Tak jak wcześniej służyli grzechowi całkowicie, bez reszty i z całego serca, tak teraz powinniśmy służyć Bogu. Przyjrzyjmy się pierwszym czterem wersetom dzisiejszego fragmentu. Czyli mamy werset 15, pada pytanie, to możemy sparafrazować, czy możemy choć trochę grzeszyć? Odpowiedź, podobnie jak przy pytaniu postawionym w pierwszym wersecie, brzmi jasno. Nigdy w życiu. Nie ma takiej opcji. W wersecie 16 czytamy, czy nie wiecie, że jesteście niewolnikami tego, kogo słuchacie? Prawda jest taka, że my zawsze komuś służymy. Służymy albo Bogu, albo grzechowi. Nie ma trzeciej opcji. To nie jest tak, jakbyśmy byli w takim okienku transferowym, trochę jak porównując to do piłki nożnej, że jesteśmy zawodnikiem, któremu się skończył kontrakt, nie mam żadnych zobowiązań, mogę sobie zdecydować, teraz albo będę w ogóle grał dla tego klubu, albo dla innego, albo w ogóle nie będę grał w piłkę nożną. Jest po prostu takim wolnym strzelcem. My tak naprawdę mamy dwie opcje. Służenie Bogu albo służenie grzechowi. Nie można dwóm panom służyć. No właśnie, dlaczego więc grzeszymy jako osoby wierzące? Odpowiedź jest prosta, bo tak wybieramy. Jako niewierzący byliśmy pod panowaniem grzechu i tego wyboru nie mieliśmy de facto. Grzesznicy grzeszą. Nie możemy mieć pretensji do ludzi, którzy się nie pojednali z Panem Bogiem, że grzeszą, bo to jest, tak powiem, wpisane w naturę osoby grzesznej. Nie możemy stać z boku i mówić, no ten to jest grzesznik, bo on robi to czy tamto. To jest wpisane, to jest częścią tego, że osoba niepojednana z Panem Bogiem po prostu żyje dla grzechu, jest jego niewolnikiem. To bardziej powinno u nas wzbudzać współczucie, miłosierdzie, bardziej zachęcać nas do tego, żeby głosić takiej osobie Ewangelię, niż właśnie jak ten przywołany na początku świętoszek stać obok, powiedzieć, no ci to grzesznicy. Ale inaczej się ma z nami ludźmi wierzącymi, bo my jesteśmy wolni od grzechu. Także sytuacja, w której grzeszymy, wynika z naszej decyzji, z tego, że idziemy w tą stronę, mimo że mamy pełną świadomość tego, co zrobił dla nas Bóg. Także trzeba się nauczyć żyć jak wolna osoba, czyli codziennie oddawać się Bogu w posłuszeństwo, prosić Go o Jego łaskę do poradzenia sobie z tymi różnymi pokusami. I właściwie każdy zmysł, każda dziedzina naszego życia powinna być oddawana Bogu. Albo w jednym momencie, albo po kolei, albo właśnie wtedy, kiedy pojawiają się te różne problemy, różne wyzwania, różne pokusy z różnych obszarów naszego życia. To jest ten moment, kiedy powinniśmy przychodzić do Pana Boga i powiedzieć, Panie Boże, sam nie jestem sobie w stanie poradzić. Potrzebuję Twojej łaski, żeby ten grzech z mojego życia zniknął. W wersetach 16-18 pojawia się istotna prawda, w którą powinniśmy wierzyć, że nie można iść za Jezusem, ale jakby grać do innej bramki. To jest trochę tak, jakbyśmy zdradzili drużynę, w której gramy. Wszyscy biegną w jedną stronę, chcą zdobyć jakiś punkt, a my byśmy tak sobie stali gdzieś z tyłu albo szli w drugą stronę, w ogóle nie brali udziału w grze, tylko tak sobie stali właśnie i cieszyli się, że jestem w tej zwycięskiej drużynie, ale tak naprawdę nie biorę udziału w tych zawodach. W wersecie 17 czytamy, że nie jesteśmy już tymi niewolnikami grzechów. To nie jest tak jak z anonimowymi alkoholikami, którzy nawet jak już 20 lat nie piją alkoholu, siadają i mówią, mam na imię Filip, jestem alkoholikiem. W sytuacji, w której oddajemy Panu Bogu, dostajemy nowe życie, my już nie musimy siadać i mówimy, jestem Filip, jestem grzesznikiem. To nie jest tak. My mamy nową naturę i mamy tą wolność do tego, żeby nie grzeszyć. I to nie jest tak, że ten grzech tylko czeka, tak jak ten alkoholik, jeżeli wypije choć lampkę wina, to już wchodzi w ten cuk i już jest na nowo niewolnikiem. My nie jesteśmy w takiej sytuacji. Jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie możemy po każdym grzechu, który popełniliśmy, powiedzieć, Panie Boże, przepraszam Cię, to jest ten grzech, za który Ty umarłeś. Tym bardziej sobie zdaję sprawę, że potrzebuję Ciebie. Potrzebowałem Ciebie w momencie, kiedy przychodziłem do Ciebie z moim życiem, a teraz w tej konkretnej sytuacji. W wersecie 18 możemy z niego przeczytać, że tymi niewolnikami dla Jezusa jesteśmy już z serca, że to nasze serce chce, żeby Mu służyć, żeby Bogu służyć, bo otrzymaliśmy je od Pana Boga. Czwarty krok w uświęceniu. Zdecyduj, komu chcesz służyć. Możesz zdecydować i decydujesz każdego dnia, komu chcesz służyć. Spójrzmy teraz na wersety 19-23. Tutaj apostoł Paweł już przekazuje bardzo praktyczny przykład, żeby unaocznić tą prawdę, którą przekazuje. W wersecie 19 zachęca, żeby wszystkie członki prowadziły, naszego ciała prowadziły do uświęcenia. Praktyka czyni mistrza. Czyli każdy zmysł poddajemy Panu Bogu. Im bardziej ćwiczymy, tym bardziej upodabniamy się do Chrystusa. I znowu, pamiętając, że ta łaska jest gdzieś obok, że nie idziemy sami. Ale nie wiem, jak jest w waszym życiu, ale w moim wielokrotnie tak było. Jeżeli ja stwierdziłem, że w danej sytuacji jestem bardziej skłonny do tego, żeby zgrzeszyć, to ja powiedziałem, Panie Boże, pomóż mi w tym. Ja podejmę ze swojej strony to, że nie będę na przykład wchodził w to miejsce, ale też proszę Ciebie o pomoc, żeby sobie z tym poradzić. Czyli to jest taki krok za krokiem z Panem Bogiem i jak wierzę, jest możliwe to, żebyśmy świadomie przechodzili przez życie, nie mówię, że bezgrzesznie, ale z takimi mocno nastawionymi radarami na to, co w naszym życiu przyniesie Bogu chwałę, a co będzie czymś, co nas od Pana Boga odciągnie. Bardzo ważny fragment i myślę, że to, co mamy w wersetach 20-23, szczególnie często używamy wersetu 23. Myślę, że w rozmowach o Panu Bogu wyciągamy ten werset i mówimy, to jest właśnie taka kwintesencja chrześcijaństwa. Ale zwróćmy uwagę, że tutaj on został osadzony w miejscu, gdzie apostoł Paweł kieruje swoje słowa do ludzi wierzących, nie do niewierzących. On jeszcze raz powtarza, słuchajcie, jesteście wierzący, pamiętajcie, że zapłatą za grzech jest śmierć. To może nie być twoja śmierć, ale na pewno to była śmierć Jezusa, Jezusa twojego Pana. Czyli podejmowanie decyzji o grzechu jest najbardziej kosztowną decyzją, jaką w życiu podejmujemy. W innym liście, który się znajduje również w Nowym Testamencie, to jest list apostoła Jakuba. W pierwszym rozdziale, wersety 13-15, czytamy takie słowa. Niech nikt kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. To my, to nie Pan Bóg, to nasze pożądliwości rozwijają w nas grzech, a gdy grzech już się rozwinie, dojrzeje, to rodzi się śmierć. Dlatego piąty krok do uświęcenia, bardzo istotny, nie flirtujmy z grzechem. Nie zbliżajmy się do niego. Nazywajmy rzeczy po imieniu i uciekajmy od niego, tak jak ta dziewczyna, o której mówiłem na początku kazania, która powiedziała, różnica jest taka, że ja kiedyś biegłam za grzechem, a dzisiaj uciekam od niego. Tak jak pamiętacie pewnie historię Józefa ze Starego Testamentu, który był kuszony do tego, żeby wejść w głębszą relację, intymną relację z kobietą, która nie była jego żoną. Józef, jak już wiedział, że nie ma innej opcji, nie może nic powiedzieć, co by zatrzymało tą sytuację, to po prostu uciekł. Czasami ucieczka jest najlepszą decyzją, jaką możemy podjąć, jeśli chodzi o grzech, który zaczyna z nami flirtować. Znany rosyjski powieściopisarz i dramaturg Lew Tolstoj powiedział, że dowodem duchowej dojrzałości nie jest to, na ile jesteś czystym, ale to, na ile jesteś świadomy swojej nieczystości. Ta świadomość otwiera drzwi łasce. Ta świadomość, że jesteśmy cały czas ludźmi skłonnymi do grzechu, powinna otwierać właśnie drzwi do łaski. Nie do naszych wysiłków, ale do łaski, która, tak jak już mówiłem wielokrotnie, dzisiaj powinna nam towarzyszyć każdego dnia. Uświęcenie nie powoduje wyłącznie, że wielu złych rzeczy nie robimy. bo tak mogłoby się wydawać, słuchając chociażby poprzednie jakieś dzisiejsze kazanie, że tutaj mówimy tylko dobrze, uciekaj od grzechu, nie rób tych rzeczy, rób tamto, 5 kroków, ale tak naprawdę w uświęceniu chodzi o to, że my służymy Bogu i to służymy Bogu z całego serca, z całego odnowionego serca. To nie jest tak, że odwracamy się od życia dla grzechu i stajemy w miejscu, tylko odwracamy się od grzechu i biegniemy, idziemy w tym, żeby służyć Panu Bogu. Chcemy żyć, myślę, życiem świętym, każdy z nas, bo dobrze zrozumieliśmy, mam nadzieję, że tak jest, chociażby na skutek dzisiejszego przesłania, że to wynika po prostu ze zrozumienia tym, czym jest Boża łaska. Bo ta łaska od wewnątrz nas motywuje do życia dla Boga. Bóg zmienił nasze serce, mamy inne marzenia, inne pragnienia. I to jest to, co Bóg wypisał w naszych sercach. Ten właśnie werset, który jest często czytany, Rzymian 6:23, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Dziękujmy, bądźmy wdzięczni Bogu za to, że zdołaliśmy się do Niego zwrócić przed dniem wypłaty. Zapłatą za grzech jest śmierć, a my mogliśmy doświadczyć niesamowitej rzeczy, czyli jakby uniknąć tej wypłaty, dostąpić usprawiedliwienia grzechów, zanim przyszła śmierć. I tego życzę również wszystkim wam tutaj zgromadzonym, ale też tym, którzy nas oglądacie online, żebyście mogli powiedzieć amen na te słowa, potwierdzić, że rzeczywiście to jest prawdą w waszym życiu, że dzięki Bożej łasce macie życie wieczne. Na koniec przypomnijmy sobie jeszcze raz te 5 kroków do uświęcenia, które wyciągnąłem z 6 rozdziału listu do Rzymian. 1. krok, pojednaj się z Bogiem. 2. wiedz, kim jesteś w Chrystusie. 3. żyj Ewangelią łaski każdego dnia. 4. zdecyduj, komu chcesz służyć. I wreszcie 5. nie flirtuj z grzechem. A teraz już na sam koniec zapraszam nas wszystkich do tego, żebyśmy podyskutowali, zarówno ci z nas, którzy są w transmisji online, żebyście teraz w waszych mniejszych pokojach, do których zostaniecie przydzieleni, porozmawiali sobie na temat 2 pytań do dyskusji związanych z dzisiejszym przesłaniem. Pierwsze pytanie, co dla ciebie oznacza życie Ewangelią każdego dnia? Co to oznacza żyć Ewangelią każdego dnia? Drugie pytanie, jakie masz sposoby na to, aby nie wchodzić we flirt z grzechem? Jakie masz sposoby na to, którymi możesz się podzielić, które mogą być zachętą dla innych, żeby nie wchodzić w bliską relację z grzechem?